21.45, niedziela, 28 dzień kwietnia, słuchają Państwo Radio Maryja. Zapraszamy na rozmowy niedokończone, cykl Minął miesiąc. Nasz gość, pan profesor Jerzy Robert Nowak. Witamy serdecznie, panie profesorze. Zanim pan tutaj przedstawi nam panoramę wydarzeń, które miały miejsce, na które warto zwrócić uwagę, które warto skomentować, to takie moje pytanie, myślę też nie moje, jutrzejszy dzień co przyniesie? Będzie dymisja ministra Gowina, czy można powiedzieć, będzie tylko spektakl, teatrum dla widzów, dla społeczeństwa, że premier czuwa, premier ma rękę na pulsie, ale nie będzie nic nowego. Jak pan ocenia sytuację, która się dzieje w rządzie?
Wolałbym, żeby Gowin się utrzymał w rządzie, bo jest mimo wszystko w niektórych sprawach bezwzględnie uczciwszy od większości, od ogromnej części tego rządu. Na przykład był przeciwko idiotycznemu pomysłowi powołania byłego premiera Kaczyńskiego i byłego ministra spraw wewnętrznych, byłego ministra sprawiedliwości, przepraszam, Zbigniewa Ziobro przed Trybunał Stanu. I w niektórych sprawach ważnych dla nas wartości zachowuje się inaczej, na przykład in vitro, inne niż większość Tuskowiczów, ale obawiam się, że trochę był niezręczny w ostatnich wystąpieniach, w ostatnim wystąpieniu i trochę się podłożył i mogą go tym razem usunąć. No zobaczymy. Jest to jednak tak.
No, tak 50
na 50% w tej chwili. Zobaczymy. Znaczy z pewnym przechyłem na usunięcie.
No to już byłaby kolejna dymisja, prawda, patrząc na tutaj ministra Budzanowskiego, na też zamieszanie wokół memorandum gazu tutaj ziemnego, Jamału drugiego, też wokół wicepremiera.
No ciekawe. Tak, ale bym tu bardzo różnicował między tymi obu panami. Gowin, choć filozof, ale jednak wziął się serio do pracy w resorcie sprawiedliwości. Natomiast przerażająca część tych ministrów, na ogół nie ze swojej dziedziny, była fatalna w rządzie Tuska, a najlepszy był rzeczywiście Budzanowski, egiptolog, który zajmował się sprawami skarbu, no i z odpowiednimi skutkami dla polskiej gospodarki.
Ale prosimy, myślę, że tutaj zarysować te wydarzenia, które miały miejsce w ostatnim czasie, o których chcemy powiedzieć dzisiaj, i jakoś je, prawda, tutaj naświetlić w sposób szczególny, panie profesorze.
No już nie wszystkie, bo ponieważ jest ich dużo.
No tak, to nie
zdążymy. I chciałem, w pierwszej części mówiłem już o niektórych sprawach fatalnych z gospodarki. Mówiłem o skutkach klęsk PO w Elblągu, gdzie 95% uczestników referendum głosowało za odwołaniem prezydenta z PO i Rady Miejskiej zdominowanej przez PO. Mówiłem o wielkim sukcesie PiS-u w Rybniku, gdzie wybrano nowym senatorem właśnie posła PiS-u, bardzo znanego, skądinąd Piechę. Natomiast chciałbym teraz, a jeszcze na wstępie, zaznaczyć, bo nigdy nie za wiele, swój apel też o uczestnictwo w manifestacji w obronie telewizji TVAM 19 maja w Warszawie. Przy okazji zachęcam do innych terminów. Od 3 maja do 5 maja włącznie jestem z kolei w podróży po Lubelszczyźnie. 3 maja w Parczewie, godzina 13, spotkanie ze mną Urząd Miejski, ulica Warszawska. 4 maja się jeszcze rozstrzyga, tam była mowa o Świdniku, o Łukowie. Może ktoś jeszcze zaproponuje coś innego, bo kwestie sal na święta są największym problemem. 5 maja, godzina 14, Kraśnik, Dom Kultury, Sala Kinowa, ulica Niepodległości. I 5 maja, godzina 17.30, Bychawa, Sala Konferencyjna Urzędu Miejskiego. Teraz chciałbym wspomnieć o patologiach sądownictwa. Wszystko w Polsce aktualnie pod rządami Tuskowiczów się sypie, ale myślę, że najgorszą patologią polskich tak zwanych transformacji od 1989 roku jest chore sądownictwo. No mieliśmy nowe przykłady. To, że uniewinniono Stanisława Kociołka, wicepremiera PRL-u, który wezwał robotników w 1970 roku w grudniu do powrotu do pracy pod lufy karabinów. Co ciekawe, nawet poseł PO z Wybrzeża, były szef Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, Marek Biernacki, stwierdza o tym. Oburzająca decyzja. Wymiar sprawiedliwości w ogóle nie poradził sobie z rozliczeniem zbrodni grudniowej. W Gdyni zastrzelono ludzi, którzy jechali do pracy. PZPR urządziła pokazówkę, masakrę, by zastraszyć społeczeństwo. To był mord z premedytacją. Powinien odpowiadać albo Kociołek, albo jeżeli został wprowadzony w błąd, co nie wierzę, ówczesny szef MON-u, czyli Wojciech Jaruzelski. Druga sprawa to Kiszczak. Południówki, bulwarówki różne pokazują zdjęcia do świetnie trzymającego się Czesława Kiszczaka, którego proces za sprawy między innymi masakry górników kopalni Wujek został bezterminowo zawieszony ze względu na stan zdrowia oskarżenia. To wszystko ostatnie tygodnie. Inna sprawa. Kurator sądowy rozgrzeszył oszusta z Amber Gold, obronił go wtedy i dzięki temu pan Marcin P., który mógł być powstrzymany w swoich wyczynach, przestępczych wyczynach, nie byłoby może afery 11 tysięcy ludzi, od których właściciel Amber Gold wyciągnął około 660 milionów złotych, a mimo to kurator sądowy Marek Lipski uniknie kary. Sąd w Gdańsku właśnie umorzył postępowanie przeciwko niemu. No i nasz dziennik z 27 kwietnia. Sawickiej się upiekło. Beata Sawicka nie pójdzie do więzienia. Była posłanka PO, bo sąd uznał, jakoby CBA zbierał dowody przeciwko niej w sposób nielegalny. Następna sprawa, do której chciałbym powrócić, to kwestia antypolonizmu. Mówiłem szeroko w pierwszej części o antypolonizmie zagranicznym na przykładzie serialu telewizyjnego, filmu telewizyjnego w niemieckiej telewizji ZDF szkalującego Polaków. Film Ojcowie i Matki, której pokazywano Polaków jako antysemityzm, Armię Krajową jako wręcz zajadłą szowinistyczną formację wyspecjalizowaną w antysemityzmie. Przypominam, że to Armia Krajowa powołała słynną Rzegotę, jedyną w całej Europie organizację, która zajmowała się pomocą Żydów, pomocą dla Żydów, tak ogromnie trudną, niebezpieczną w Polsce, gdzie za pomoc groziło zamordowanie zarówno tego, który pomagał, jak i całej jego rodziny. Tym razem, jak pokazałem, była bardzo duża reakcja w polskiej prasie, w różnych pismach patriotycznych, protesty, krytyki, ale były to wszystko dla mnie rzeczy dość spóźnione, bo przez wiele lat o wiele za mało reagowaliśmy na to, nie mówiąc o tym, że nie reagowały ambasady PRL-u, nie reagowały władze i w rezultacie uważam, pisałem o tym już kiedyś w takim cyklu artykułów Czarna Legenda Dziejów Polski na mach naszego dziennika, że obraz Polski i Polaków w ostatnich 20 kilku lat po 1989 roku, kiedy wyrwaliśmy się z zależności od Rosji, choć wpadliśmy w inne zależności, zwłaszcza gospodarcze, wręcz kolonialne, to obraz Polski w tym czasie się bardzo mocno pogorszył w ogromnej części dużych krajów świata. Jest to przerażające, bo może rzutować na przyszłość, na stosunku do Polski, a mamy przecież wobec nas roszczenia przeróżne. Z jednej strony są to roszczenia niemieckie, ciągle boję się wizji polskiego Kosowa na Śląsku, Wolnego Miasta Szczecin i inne. Jak jesteśmy słabi gospodarczo i opluwani propagandowo w tak wielu krajach świata, gdzie dominuje ciemny obraz Polski, nawet we Francji od szeregu lat taki obraz dominuje, no to jest dla nas bardzo fatalne. Zresztą tu chodzi przede wszystkim o wybielanie Niemców, które jest stosowane dzięki wielkim pieniądzom włożonych przez nich przez dziesięciolecia, począwszy od wypłacie Żydom ponad 100 miliardów dolarów odszkodowania. I tak dzięki temu zniknęły słowa. Niemieckie obozy koncentracyjne, pojawiły się nazistowskie, a coraz częściej także w Niemczech zwroty polskie obozy koncentracyjne. Ja jestem przerażony rozmiarami deformacji obrazu Polski. Pisałem między innymi o historyku Beauvoir z Francji, który zyskał parę dyplomów doktoratów honoris causa w Polsce. Za co? Za przyczernianie obrazu Polski? Kiedyś oglądałem parę lat temu wspaniale wydany w elitarnym wydawnictwie paryskim, wspaniale wydaną książkę historyka ukraińskiego. Historyka fałszerza. Ukrainiec napisał, jakże odwrotnie niż nasz wielki przyjaciel, obiektywny historyk, niedawno zmarły Poliszczuk, że to Polacy mordowali z zajadłością ogromną Ukraińców, mordowali popów prawosławnych, niszczyli cerkwie i tak dalej. I to w elitarnym wydawnictwie w Paryżu, w stolicy Francji, która niegdyś była nam tak przychylna. Ile głupot i ile głupich książek ukazało się na temat Polski w Stanach Zjednoczonych. No, tam z kolei działa bardzo silne lobby żydowskie, którego część jest nieprzychylnie nastawiona do Polski, a przede wszystkim myślę o tym, jak uzyskać ogromny haracz, bezprawny haracz na sumę 65 miliardów dolarów, co tak oprotestowywał nasz przyjaciel, prawdziwy przyjaciel żydowski ze Stanów Zjednoczonych, profesor Norman Finkelstein w książce Holocaust Industry, przemysł Holokaustu. Generalnie biorąc, obraz Polski ogromnie się pogorszył. Jak się i jeśli jest tak niechętne dostawienie do nas w wielu krajach świata, to co nas może uratować? Po pierwsze, uczciwa diagnoza, przedstawienie faktów, zaalarmowanie społeczeństwa, jak się bronić. Może to sprzyjać wreszcie jednoczeniu Polaków, skończeniu z małostkowymi urazami, które jakże często u nas występują. Inna rzecz, że powinniśmy o wiele większym stopniu przyciągać naszych przyjaciół zagranicznych, takich jak słynnego memoriału antystalinowskiego w Rosji, jak słynnego dysydenta, pisarza Władimira Bukowskiego, jak Olgę Gorbaniewską, ogromną przyjaciółkę Polski. Oni są ciągle za mało doceniani. Jak z Izraela na przykład Abrahama Wagemana i Janolika, świetnych obrońców Polski, czy Samuela Dąbrowskiego, Żyda z Düsseldorfu, którzy protestowali między innymi przeciwko zniesławianiu Polaków w Knesecie, w izraelskim parlamencie, w obecności pana Bartoszewskiego, który siedział milcząco przez 3 godziny i nic nie zrobił, by nie zaprotestować w obronie Polski obrażanej przy nim. Od miesięcy jeżdżę po kraju z prelekcją w obronie Polski i polskości, by pokazać, jak wytrwale w kraju sączy się jad antypolski, antykatolicki, jak walczy się z patriotyzmem. Częstokroć ta walka znajduje wyraz już w tytułach. Dość przytoczyć niektóre teksty z Gazety Wyborczej. Niszcząca miłość do ojczyzny. Tytuł wyborczej z 13 maja 2007. Patriotyzm na zgubę ojczyzny. Wyborcza 24 maja 2003. Patriotyzm jest jak rasizm. 17 sierpnia 2007. Wyborcza. Patriotyzm boli Polaków i podtytułów jak miło nie być patriotą. Wyborcza też tu właśnie. szukanie dat, 12 czerwca 2010. I najohydniejszy, plugawy tekst w paru miejscach wręcz, wywiad z niejakim Szczepanem Twardochem, pisarzem mało znanym ze Śląska, w magazynie Gazdy Wyborczej z 23 marca tego roku, gdzie między innymi znajdujemy w tekście stwierdzenie, cytat z książki pana Twardocha, jak to tego bohatera Konstantego mierdzi polskość, ojczyzna i tym podobne p. No, ogromnie plugawe słowo. Przecież za to powinny być wyroki, sądy. Bo u nas bezkarnie obraża się Polaków i nic. Można to robić całkowicie bezkarnie. Ja apeluję do czytelników. Może ktoś poda do sądu wreszcie i tą redaktorkę z Gazety Wyborczej 23 marca tego roku i tegoż pisarza, który się posuwa do rzeczy karanych zgodnie z zasadami naszego prawa. Inne teksty, no na przykład we wprost, głupi jak Polak już w tytule, duma z niczego i tak dalej. Polaków można obrażać. A jeśli ktoś prostuje te nieprawdy, występuje w obronie prawdy o Polsce, kiedy na przykład pisałem o rozmaitych kłamstwach, na przykład ileż razy pisałem o rozmaitych kłamstwach urabianych przeciwko nam, na przykład kiedy pisano, że Polacy bawili się na karuzeli przy płonącym getcie, no a ja cytowałem potem akurat Bartoszewskiego z 1985 roku zeszytów historycznych, gdzie przyznawał, że karuzela była nieczynna od początku walk. Kiedy krytykowałem kłamstwa Grossa wielokrotnie, nikt przecież nie udowodnił jakiejkolwiek nieścisłości w mojej książce 100 kłamstw Grossa. To kiedy broniłem Polski, polskości, prawdy polskich duchownych, jak parokrotnie szkalowany przez Grossa w różnych książkach ksiądz kardynał Sapieha, no to spotykałem się z dzikimi atakami. Nie było żadnej polemiki faktograficznej. Oni nie mogą mi udowodnić żadnej nieścisłości. Za to były próby zablokowania jakiejkolwiek moich spotkań. I tu mam przed sobą zeszyty tak zwanej Otwartej Rzeczpospolitej. To niej, o tym stowarzyszeniu fanatyków, skrajnie właściwie uderzających w Polskę, polskość, pod pozorami reakcji na antysemityzm, to akurat Stanisław Michalkiewicz napisał kiedyś, chyba w najwyższym czasie, taką historię, jak to panowie z Otwartej Rzeczpospolitej do spółki z radnymi SLD chodzili po księgarniach warszawskich i grozili podwyższeniem czynszu, jeśli będą sprzedawane moje książki. No, panowie postkomuniści też byli zainteresowani blokowaniem tych książek, no bo pisałem w czarnym leksykonie o różnych fatalnych rzeczach dla pana Kwaśniewskiego, Cimoszewicza. Pisałem o czerwonych dynastiach, przecież ile tam podałem faktów o tych rodowodach dzisiejszych rządzących w dwóch tomach czerwonych dynastii. Więc stosowano takie metody. A teraz przesłano mi zeszyty Otwartej Rzeczpospolitej, pewna znajoma profesor, informacje prawne i obywatelskie 2008-2009. Pod datą marzec 2008 jest stwierdzenie kraj. I od Robert Nowak podróżuje po Polsce z odczytami jątrzącymi, podsycającymi nienawiść na tle narodowościowej. Przecież to też nadaje się do sądu. Ja mam się sądzić, procesować, wydawać pieniądze. Przecież jest to bałwaństwo, łajdactwo. Po prostu sam już taki zwrot. Jątrzącymi, podsycającymi nienawiść na tle narodowościowej. Ileż razy podkreślałem, że bliższy mi jest Żyd polonofil i antykomunista niż Polak komunista w stylu Jaruzelskiego, Kiszczaka i tym podobnym. Że ileż razy na przykład wychwalałem Wilsteina, którego obok Warzochy uważam za najciekawszego publicystę polskiego. Ileż razy cytowałem takich patriotów żydowskiego pochodzenia, patriotów polskich jak Askenazy, Feldman, Hemar, Grydzewski, Tyrmand i tak dalej. Wydałem przecież osobną książkę Przemilczani obrońcy Polski. A mimo to jestem szkalowany w mojej ojczyźnie i stosuje się wobec mnie przeróżne, haniebne naciski. Nie protestują żadne helsińskie komisje i żadne ten. Oto tak bezczelnie piszą w tych zeszytach Otwartej Rzeczpospolitej. Otwarta Rzeczpospolita publikuje w prasie ogólnopolskiej oraz na prasie www oraz na to w internecie www wezwania samorządów, organizacji kościelnych i stowarzyszeń świeckich do sprzeciwiania się organizacji spotkań z Jerzym Robertem Nowakiem. Nie wiem, czy tylko oni robią, czy jeszcze tego typu działanie, czy jeszcze inni. Wiem, że na przykład w tym roku przekonałem się o dość skutecznych przykładach niektórych blokowań. Przerażono trzech księży, którzy byli inicjatorami spotkań ze mną. Do nich dziwnie nie doszło. Osób świeckich. Oczywiście wiele inne się powiodły. Bardzo się cieszę, że na przykład w Świdnicy miałem przy tym okazję spotkania się z jednym z moich ulubionych hierarchów, księdzem biskupem Decem, ale tego typu działania hamujące, grożące, zastraszające są wykonywane. Przecież to powinno być sądzone. Jakim prawem? Tak samo jak już to po oskarżeniu mnie o podsycanie nienawiści. A jest. A za co mnie się atakuje? Bo ja pokazuję, jak konsekwentnie niszczy się polskość. Jak tak właśnie, jak niszczy się patriotyzm. Otóż pokazuję, że od Chrobrego do przywódców państwa podziemnego nie było niemal wybitnych Polaków, których by nie oczerniano w III Rzeczpospolitej. Poza, mówię, Kopernikiem, którego robiono na Niemc, przemieniano w Niemca, Chopina, którego przerabiano na Francuza, Skłodowską Kirię przerabianą też na francuskę, kogoż nie oczerniano wielokrotnie, księdza Kordeckiego, hetmana Żółkiewskiego, hetmana Chodkiewicza, hetmana Czarnieckiego, Kościuszkę, Trauguta, Rejtana, arcybiskupa Felińskiego. Właśnie polecam świetny tekst Barbary Wachowicz o świętym arcybiskupie Zygmuncie Szczęsnym Felińskim. Tekst w naszym dzienniku z 24 kwietnia. Tu przypomnę tutaj, że nie kto inny jak były współpracownik UB od 54 roku, fałszerz, profesor Andrzej Garlicki, głównie w Polityka, napisał w podręczniku o nim, o Felińskim, że był gotów zawsze do porozumienia z rządem carskim, gdy tego wymagał interes Kościoła. Tak napisać o arcybiskupie Felińskim, który za swój list pełen godności, obrony polskości do cara w 1863 roku został uwięziony i przewieziony na zesłanie do Jarosławia, gdzie przybywał 20 lat. A przypomnę, że już w młodości, w odróżnieniu od młodego współpracownika UB Garlickiego, to młody Feliński już ryzykował życiem. Już współpracował ze spiskiem Szymona Konarskiego, a w 1848 roku w Powstaniu Wielkopolskim był ranny w bitwie pod Miłosławiem. Ale fałszuje się i oczernia ciągle drugą Rzeczpospolitą. Tu ma swój dorobek i pan Michnik w wywiadzie Habermasem, gdzie nazwał właśnie obóz w Berezie Kartuskiej rzekomo obozem koncentracyjnym. Pan Michnik, który szkalował przywódców państwa podziemnego. No i tylu innych fałszerzy. Ileż razy szkalowano u nas Dmowskiego, porównując na przykład jego wspaniałą książkę Myśli nowoczesnego Polaka do Mein Kampf, ileż razy szkalowano Piłsudskiego. I na jakieś inne bzdury sobie pozwalano. No tak jak Kazimierz Kutz, który napisał, że cały dorobek polskiej kultury w XIX wieku należy wrzucić do kosza. I ten pan jest polskim parlamentarzystą. Wanda Pułtawska w wywiadzie Polskość na polu walki z 17 kwietnia powiedziała: mamy do czynienia ze skoordynowaną polityką przeciwko wartościom duchowym, nie tylko patriotyzmowi, ale także religii. Ale niezależnie od tego, co robią sterowane diabelskim programem mass media, musimy bronić ducha. Kiedy ja występuję przeciwko bzdurom Aliny Całej, czy na przykład Pawła Śpiewaka, socjologa, dyrektora Żydowskiego Instytutu Historycznego, jakie ma do tego przygotowania, który nazwał, wymyślił wyssaną z palca bzdurę o tym, że Polacy jakoby by wymordowali w czasie II wojny światowej 120 tysięcy Żydów, no to oskarża mnie się o antysemityzm. Kiedy pisze o Judeopolonii, faktycznym planie stworzenia na terenach Polski takiego niemiecko rządzonego przez Niemców i Żydów państewka uzależnionego od Hohenzollernów. Prawda, fakty, jest to w tyluż w szeregu materiałach żydowskich i niemieckich potwierdzone, to skarża mnie się antysemityzm. Kiedy bronię prawdy o Polakach, pokazując, że większość, że było dużo więcej Polaków pomagających Żydom, ryzykującym życie, niż tych wyrodnych, którzy byli gotowi do szmalcownictwa, bo ich mniej niż żydowskich policjantów. Oskarża mnie się antysemityzm. Kiedy wydałem książkę Żydzi przeciwko Żydom, oparłem o zbrodniach żydowskiej policji, oparłem się wyłącznie na żydowskich świadectwach, świadomie, aby wykluczyć próby przyprawiania mnie znów gęby. Ale to tą książkę przemilczają. Po prostu, choć jest ogromnym ciosem w dotychczasowe fałsze, przemilczenia. Przez 70 lat nie ukazała się żadna książka taka jak moja, która by pokazała zbrodnie policji żydowskiej wobec własnych rodaków. A to policja żydowska była odpowiedzialna za przyspieszenie zagłady Żydów. Ale mówię, niszczy się mnie w moim własnym kraju i można powiedzieć, że różne władze raczej wspierają to niszczenie. Przypomnę, że nawet prokuratura kiedyś próbowała ścigać moje trzy książki, zatrzymane przez policję w Tychach najpierw i tak dalej. No cóż, profesor Andrzej Zybertowicz niedawno stwierdził w tygodniku W sieci 15 kwietnia: zarzut zdrady można bezpodstawnie ośmieszać. Do zarzutów antysemityzmu podchodzi się bezkrytycznie. Gdy zarzucą ci zdradę kraju, roześmiej się im w twarz. Gdy zarzucą antysemityzm, pochyl głowę i przepraszaj. Takiej asymetrii nie akceptuję. Profesor Wolniewicz w świetnym wywiadzie Fałszerze historii udzielonym dla najwyższego czasu z 27 kwietnia komentował fakt, że Alina Cała, to taka skrajna fałszerka z Żydowskiego Instytutu Historycznego, napisała w Rzeczpospolitej z 18 kwietnia, po co to Rzeczpospolita dopuściła, to już nie wiem, że Polacy są w pewnym sensie współodpowiedzialni za Holokaust 3 milionów Żydów. Otóż komentuje profesor Wolniewicz: pani Cała to małe kółko w wielkiej maszynerii fałszowania historii i zniesławiania Polski. Nie tak dawno wypowiadała się już publicznie, że to Polacy są winni wielkiej zagłady Żydów. A gdy na to podniosły się głosy sprzeciwu, maszyneria zadziałała natychmiast. Pod Żydowski Instytut Historyczny zwano w obronie całej wiec, na którym wrzeszczano: Cała jest wspaniała. Widziałam na zdjęciu, tak, wrzeszczano o ogromnie prymitywnej fałszerce. Komentuje. I dalej Wolniewicz. Widziałam na zdjęciu z tego wiecu, że uczestniczyli w nim na przykład Jan Lityński i Ireneusz Krzemiński. Dwa inne kółka tej samej maszyny, nieco większe. Wszystko są dobrze oliwione, wszystkie są dobrze oliwione, co nas nie dziwi. Dziwi natomiast, że oliwią je władze polskie i to obficie. No, mnie tak zupełnie nie dziwi, kiedy spojrzę na fakt, że prezydent Komorowski 1,5 roku temu powiedział w związku z Jedwabnem, w rocznicę Jedwabnego, że Polacy by, o Polakach, uogólniając, że jako naród byliśmy nie tylko ofiarami, czasem bywaliśmy sprawcą czy lekatem. Jak można było zrobić takie uogólnienie w oparciu o do końca nieprzebadane, bo przecież pod naciskiem rabinów przerwano ekshumację w Jedwabnem, wtedy gdy znaleziono już naboje niemieckie i tak dalej. A wyobraźmy sobie, gdyby znaleziono jedną czaszkę lub rękę przeszczeloną, wtedy by cała teoria Grossa padła, tak jak padły twierdzenia o 1600 Żydów zamordowanych, zamordowano 250, ale pan Komorowski uogólnił o ewentualne, bo do końca nie jest to w pełni ujawnione, udowodnione, o zbrodnie, ale na pewno nie samotne, a moim zdaniem, jeśli to robili, to tylko w poparciu, z oparciu o Niemcami, o Niemców, od paru dziesięciu wyrodków z polskiego narodu, ludzi, których działalność była powszechnie potępiona, bo państwo podziemne występowało przeciwko jakiejkolwiek formy współpracy z okupantami, czy działań przeciwko Żydom. Paru dziesięciu czy kilkudziesięciu takich ludzi z marginesu i to wystarczyło Komorowskiemu do oskarżenia uogólniającego, że bywaliśmy jako naród sprawcą, no to przepraszam. Ja w swojej książce Żydzi przeciw Żydom podaję przeróżne fakty w oparciu o relacje żydowskie. Na przykład całkowicie przemilczaną u nas zbrodnie na Żydach w Oszmianie. Ponad 400 Żydów, kobiet, dzieci, starców wymordowali policjanci żydowscy do spółki z litewskimi. A pisze to w oparciu autorów żydowskich, profesora Friedlandera, paru innych autorów. Ponieważ pan Gross twierdzał, że kto najważniejsze są świadectwa świadków Holokaustu, czyli Żydów. No to ja podawałem na przykład świadectwa takie jak Jacek Kuperberg, który powołuje się, pisze o żydowskim kapu Gewircu, który zabił 1000 Żydów sam. No, mam nie wierzyć świadkowi Holokaustu. Inny świadek, Rosenblum, podaje, że inny kapo zamordował kilka tysięcy Żydów. Tu pisze o Jedwabnym, oskarża się 250 Żydów. No i co? Po prostu, gdyby ktoś w oparciu o te sprawy, o fakt, że na przykład 2400 policjantów żydowskich z Warszawy doprowadziło na Umschlagplatz, na miejsce transportu do obozu zagłady w Treblinkach, 300 tysięcy Żydów w ciągu jednego roku, bijąc, kopiąc, rabując, bo to było szczególnie obiecujące dla tych policjantów żydowskich, że mogli potem wrócić po odstawieniu ofiar i porabować dorobek całego życia. 2400 policjantów. A przypomnę, że tylko kilkunastu według różnych świadectw się jakoś oparło, paru popełniło samobójstwo, pomagało kilkunastu na 2400 osób. A przecież tysiące policjantów żydowskich działało jeszcze razem w Łodzi, w Krakowie, we Lwowie i wszędzie zachowywali się ogromnie haniebnie, tak jak chociażby opisał akcję policjantów żydowskich znakomity autor żydowski Aleksander Biberstein, dyrektor szpitala zakaźnego w krakowskim getcie. Zagłada Żydów w Krakowie. I teraz tu szereg tysięcy policjantów. Tam co? Gdyby ktoś w oparciu o takie sprawy uogólniał coś na temat Żydów jako narodu, to popełniłby kretynizm, po prostu nonsens. Nie można. Żydzi byli narodem ofiar. Podobnie jak narodem ofiar byli Polacy, którzy zapłacili ogromną daninę zniszczeniem krwi i zniszczeniem swego kraju za to, że pozostawali wierni ideałom Bóg, honor, ojczyzna. A prezydent Komorowski zrobił takie ogólnienie. Kiedy w 1988 roku przewodniczący Bundestagu Filip Jeniger zrobił takie negatywne ogólnienie o roli Niemców w nazizmie w stosunku do Żydów, następnego dnia przestał być przewodniczącym Bundestagu, bo ogromna większość posłów zagłosowała przeciwko niemu. A u nas można. Można, przecież obecny premier, który kiedyś pisał "Polskość to nienormalność", przyjął kilka miesięcy temu medal ku czci Waltera Rathenau, niemieckiego ministra spraw zagranicznych, który zawarł pakt w Rapallo przeciw Polsce, niszczący pakt Rapallo z Rosją bolszewicką. Pan Rathenau chciał podziału Polski, był śmiertelnym wrogiem Polski, a pan Tusk przyjął taki medal ku czci śmiertelnego wroga Polski. No to może jeszcze przyjąłby i ku czci Bismarcka, Suworowa. No co te władze w Polsce obecne tolerują? To są rzeczy szokujące. A ja przecież x razy powołuję się na uczciwe świadectwa żydowskie. U nas przemilczane. Na przykład w moim drugim tomie, książce Chaima, zamieszczam między innymi fragmenty w przemilczanej u nas książce Chaima A. Kaplana, przemilczanej, mimo że jest tam wspaniały portret Polaków. I pisze między innymi Chaim A. Kaplan, to cytuję z angielskiego wydania, o tym, że naród polski, ciemiężona polska opinia publiczna nie jest szczególnie wrażliwa na niemiecką propagandę antyżydowską. Wspólne cierpienie zbliżyło serca, a barbarzyńskie prześladowanie Żydów wzbudziło uczucia sympatii ku nim. Milcząco, bez słów, dawni rywale czują, że są braćmi w nieszczęściu, że mają wspólnego wroga, który pragnie ich zniszczyć w tym samym czasie. Takie stanowisko ze strony Polaków w stosunku do Żydów stało się zagrożeniem dla całej strategii zdobywców. Dlaczego ja pierwszy cytuję tego typu zdania? Dlaczego tekstu Kaplana książki nie przełożono? Jest przełożona na 6 języków. Angielski, francuski, szwedzki, japoński, niemiecki. Ale po polsku jej nie ma. Dlaczego? Bo Chaim A. Kaplan pisze, że to żydowska policja była najokrutniejsza wobec skazanych. Pisze, o naziści są zadowoleni z pracy żydowskiej policji, tej plagi żydowskiego organizmu. Pisze o żydowskich rzeźnikach i tak dalej. No to tej książki nie przetłumaczono, tak jak nie przetłumaczono książki Bernarda Goldsteina, też podającej wspaniałe przykłady polskiej pomocy wobec Żydów. No bo niewygodne, bo tam też jest pokazane okrucieństwo żydowskiej policji wobec własnych rodaków. A że ja to pokazuję, no to jestem niewygodny. Inna sprawa, że akurat tej mojej książki dziwnie nie atakują. Dlaczego? Przecież tyle innych atakowano. Nie. Chcą przemilczeć sam problem. Rola policji żydowskiej wobec własnych rodaków. 70 lat milczano i dalej się milczy. Ja, jeden z profesorów IPN-u, zapytany przeze mnie, dlaczego IPN nie podjął sprawy zbrodni policji żydowskiej, Judenratów wobec własnych rodaków, powiedział mi niesamowicie ciekawą historię. Otóż, że pan Kieres, sławetny Kieres, prezes IPN-u, kierownikiem całych badań nad stosunkami polsko-żydowskimi i żydowskimi w czasie wojny uczynił Andrzeja Żbikowskiego, czołowego specjalistę od zafałszowania obrazu stosunku Polaków do Żydów w czasie wojny. To ten Żbikowski teraz należał do osób, które przeciwstawiły się postawieniu pomnika sprawiedliwych, polskich sprawiedliwych wśród narodu świata. Dlaczego mnie oskarża się o jątrzenie, kiedy ja starałem się tylekroć pokazywać sprawiedliwe opinie żydowskie, choćby Izraela Szachaka, który bronił nas tak mocno przeciwko kłamstwom filmu Shoah Landsmana, Barneta Litwinowa, przemilczanego w Polsce od wielu lat, wspaniałego historyka żydowskiego z Anglii, który w monumentalnym dziele Antisemityzm in Modern History, ponad 700 stron, wydanym w 1988 roku w Londynie, na 92 stronie napisał: gdyby nie schronienie Żydów w Polsce w średniowieczu i w odrodzeniu, Żydzi zniknęliby z mapy świata. No, ale tego nikt nie cytuje poza mną. Tylko ja cytuję Klarę Mirską, znów ogromnie piękną postać Żydówki, która niezwykle pracowitej, ofiarnej, która przez wiele lat zbierała świadectwa na temat stosunku Polaków do Żydów w czasie wojny dla archiwum. I wyemigrowała w 1968 roku. No oczywiście nie znosiła moczara, czemu dała wyraz, zresztą zrozumiałe, ale nigdy nie posunęła się do uprzedzeń wobec Polaków. Wręcz przeciwnie, napisała w książce wydanej w 1980 roku w Paryżu, W cieniu wielkiego strachu, cytuję z pamięci, ale to mniej więcej tak dosłownie pamiętam, prawie całość pamiętam: Polacy są dziwnym narodem, bywają czasem lekkomyślni i sprawiedliwi, ale nie wyobrażam sobie narodu, w którym byłoby tylu aniołów, tylu ludzi gotowych poświęcić życie za innych. Dlaczego takich rzeczy się nie cytuje? A teraz wspomniałem o tych kłamstwach, o rzekomo Polakach bawiących się na karuzeli. Właśnie tu Piotr Szubarczyk w naszym dzienniku też oburzał się, że tym kłamstwem molestuje się dziś w szkole polskie dzieci. Jakby nie było sprostowań, choćby tego tekstu Bartoszewskiego, to nie jest bohater mojego romansu, ale przecież pisał w 1985 uczciwie, że nie było wtedy tam, pisał o getcie, że karuzela była nieczynna od początku walk. Teraz tego nie powtarza. Może miałby mniej odznaczeń i zaszczytów. Inna sprawa. Wielokrotnie upominałem się, między innymi w książce Przemilczani patrioci polscy, o prawdę o Żydowskim Związku Wojskowym. O Żydowskim Związku Wojskowym, największej organizacji żydowskiej walczącej w powstaniu w getcie, wyginęli niemal do końca. Walczyli bohatersko na czele z ich dowódcą Apfelbaumem, odznaczonym pośmiertnie Krzyżem Orderu Virtuti Militari przez rząd polski na obczyźnie. Przemilczana była ta organizacja, bo była prawicowa. A to w czasach PRL-u nie pasowało. Za to wychwalano wciąż żydowską organizację bojową, która była lewicowa, marksistowska. Tam był Anielewicz, tam był Edelman, który zresztą szkalował niejednokrotnie swych poległych kolegów z Żydowskiego Związku Wojskowego. Tyle przemilczeń, tyle lat. Teraz też ogromnie mało pisano z okazji rocznicy, kolejnej rocznicy powstania w getcie. O nich wyjątek, no do rzeczy, bardzo dobry tekst Macieja Rosalaka, Wyklęci żołnierze getta, Choć od powstania w getcie mija właśnie 70 lat, to wciąż niewiele wiem o Żydowskim Związku Wojskowym. To ta organizacja, niepowszechnie znana ŻOP, toczyła z Niemcami regularną bitwę pod dwoma sztandarami biało-czerwonym i żydowskim gwiazdą Cyjonu. Właśnie. I to się gdzie indziej... I to właśnie było przemilczane. A ja ujawniałem już dużo wcześniej te fakty i za to mnie się atakuje? Mówi, za to, że staram się pokazać obok tych, którzy byli wrogami Polski, niezależnie od ich pochodzenia polskiego czy żydowskiego, pokazuje autentycznych przyjaciół żydowskich przemilczanych, dlatego że byli prawicowcami? Teraz segregacja pamięci. Tekst Piotra Semki do rzeczy. Na terenie byłego warszawskiego getta naukowcy, niektórzy naukowcy oczywiście, nie widzą miejsca dla monumentu ku czci sprawiedliwych Polaków. Dziś chce się tworzyć strefy pamięci tylko dla Żydów. Choć tuż po wojnie oba narody podkreślały, że walczyły wspólnie. List otwarty członków i współpracowników Centrum Badań nad Zagładą Żydów PAN, finansowano w centrum przez Polskę, stwierdza, że pomnik sprawiedliwych w sercu getta, niejako w opozycji do Muzeum Historii Żydów Polskich, będzie triumfem narodowego samozadowolenia i tak też zostanie odebrany na całym świecie. Narodowego samozadowolenia Polaków. No szczęście, że były te zdania odrębne, między innymi byłego ministra Daniela Rotfelda, ambasadora Szewacha Weissa, ale jak można, jakiż to stopień niechęci do prawdy o polskich sprawiedliwych. Przecież to nie tylko jest to, że mamy największą ilość sprawiedliwych w świecie, ponad 6 tysięcy, a to jest tylko minimum spośród wielkiej ilości, której nigdy nie zbadano, nie starano się nawet zbadać. Ale przypomnę, że polscy sprawiedliwi wobec narodów świata działali w szczególnej sytuacji, jakiej nie było w żadnym innym narodzie Europy. Po prostu tylko tu groziła śmierć dla ratującego Żydów i dla całej rodziny, tak jak dla 8-osobowej zamordowanej rodziny Ulmów. Jeszcze jedna sprawa. Marek Klecel pisał w sieci. Filmy, których nie ma. Polscy reżyserzy budują fałszywy obraz historii. Ci chcący mówić prawdę są blokowani. Bo tak, sfinansowano owszem pokłosie szkalujące Polaków, a naprawdę to jakoś dziwnie nie ma pieniędzy. Teraz Krzysztof Jasiewicz, który kiedyś mnie zachwycił, bo faktycznie popierał w swojej pierwszej publikacji Grossa, nawrócił się i dobrze, pieram nawróconych. I nagle za to, że się nawrócił i napisał szereg prawd o niektórych środowiskach żydowskich, jest niezwykle atakowany. To znaczy, nie wszystko to, co napisał, jest dobre i precyzyjne. Na przykład o Jedwabnym to napisał moim zdaniem nie za mądrze, ale na przykład kiedy czytam u Dawida Warszawskiego atak na niego, że że krytykuje rzekomą bezczynność wobec Żydów ze strony Żydów amerykańskich, a przecież Żydzi amerykańscy nie mogli się wówczas uporać nawet z numerus clausus na uczelniach, a co dopiero wpływać na strategię wojnomaliantów. A przecież właśnie koło Roosevelta było szereg osób bardzo wpływowych ze środowisk żydowskich, mogli dać pieniądze na wykupienie, na pomoc w uratowaniu większej ilości Żydów z Europy, zwłaszcza z Francji. A cóż jest na przykład nieprawdziwego, kiedy profesor Jasiewicz pisze: mam wrażenie, że człowiek w miarę wykształcony i średnio bystry zorientuje się, że niekoniecznie relacja żydowska jest prawdziwa, że wywód badacza żydowskiego nie zawsze jest mądrzejszy i że jeśli jakiś badacz nie podziela tego poglądu, to wcale nie musi być antysemitą pozbawionym empatii. Ale zrobiono zaraz ogromny atak na niego. Jest Dawid Warszawski, są inni. No, szczęście, że wystąpił profesor Wolniewicz. Wystąpiono w warszawskiej gazecie, Jasiewicz na stosie filozofii mitów. Ale z drugiej strony, co jest ciekawe, przy Jasiewiczu teraz się przypomina, że on pisał o roli policji żydowskiej i o Judenratach w getciach, ale dlaczego na przykład w przeważającej części pism prawicowych przemilczano dotąd moją książkę, jedyną w Polsce książkę pokazującą zbrodnie policji żydowskiej? Dlaczego? Dlaczego tego typu dziwne postawy? Ja nie pasuję, ponieważ za bardzo krytycznie od tylu lat przedstawiałem zafałszowania w obrazie stosunków polsko-żydowskich. A, jeszcze tu zapomniałem zacytować Zangory, wywiad z profesorem Tomaszem Gąsowskim, też dotyczącej tej sprawy powstania w getcie. Obchodzimy 70. rocznicę wybuchu powstania w getcie warszawskim, mówi reaktor Angory. I znów słyszymy tylko o Mordechaju Anielewiczu, Marku Edelmanie i żydowskiej organizacji bojowej. Ani słowa o żydowskim związku wojskowym. Na to mówi profesor Gąsowski. Zacznijmy od tego, że historia walki w getcie została opowiedziana tylko przez jedną stronę, przez ludzi związanych z Żobem, żydowską lewicą. Wielu przywódców Żobu przeżyło wojnę, podczas gdy większość dowódców ŻWW zginęło. Pamiętamy też, że państwo Izrael tworzyła przede wszystkim lewica. No więc ja od jak dawna upominałem się o prawdę o żydowskim związku wojskowym, dowodzonym przez prawicowców ludzi bliskim Polsce. To byłem całkowicie przemilczany i atakowany. A teraz, jeszcze tydzień przed śmiercią prezesa Kurtyki, miałem u niego godzinną rozmowę w towarzystwie profesora Jana Żaryna. Umawialiśmy się co do różnych tematów. Ale teraz z zaskoczeniem widzę to, co się dzieje w IPN-ie. Ja liczyłem, że IPN pójdzie w stronę prawdy. Broniłem IPN-u między innymi kiedyś jakże zdecydowanie w Radiu Maryja, a teraz okazuje się, że starego hochsztaplera Jana Tomasza Grossa przyjęto właśnie w IPN-ie. Jego występ współorganizował IPN. No są to rzeczy przerażające. I teraz w sytuacji, w której nie mogę zrozumieć ciągle sytuacji, gdy w mojej ojczyźnie można się chwalić próbami niedopuszczenia mnie do spotkań broniących Polski, a równocześnie mam tak małe wsparcie w moich działaniach. W tej sytuacji apeluję, jeśli chcecie państwo, bym kontynuował swój bój o prawdę, wspierajcie moje spotkania w kraju, inicjujcie i organizujcie mnie. Zależy mi teraz zwłaszcza na propozycjach spotkań, chociażby w województwie białostockim, rzeszowskim, dolnośląskim, zresztą i licznych innych, i zwracajcie się też do kierownic redakcji prawicowych. Dlaczego nie publikują, przemilczają moją, tu trzeba powiedzieć, dość przełomowo pokazaną prawdę o zbrodniach policji żydowskiej? A przypomnę, że do pana redaktora Zychowicza, który jest teraz kierownikiem działu historycznego w dodatku do rzeczy, wysłałem moją książkę, już pierwszy tom, już rok temu. Kiedyś rozmawiałem z nim, bo okazywał swoją, przynajmniej słownie, życzliwość. Odtąd nie odbierał mego telefonu. Tak się przeraził tytuł, Żydzi przeciw Żydom. Jest to wszystko dość ponure. Naciskajmy na tych, na różnych panów, którzy są, jak widać, zbyt onieśmieleni do powiedzenia całej prawdy. i zachowujmy się dużo bardziej tak jak węgierscy publicyści, politycy i zwykli ludzie. Teraz niedawno opublikowano wspaniały, dramatyczny list węgierskich intelektualistów do obywateli Europy, protestujący przeciwko planowej kampanii dyskredytacji Węgier. I ostatnie kilka spraw. Polecam bardzo drukowany w sieci tekst znanego dziennikarza patriotycznego, katolickiego, Górnego, Grzegorza Górnego, o masonerii, który przypomniał między innymi o tym, jak o zbrodniach masonerii w Meksyku. Kiedy to wymordowano w latach 26-29 bardzo dużą ilość księży, palono kościoły, a prezydentem Meksyku był słynny mason Eliasz Plutarcho Kalles. Jego doradcą był osławiony Rettinger z Polski. Wtedy doszło do tego, że w ciągu 3 lat zniszczono razem około, zamordowano w walkach przeciwko powstaniu Kristeros, żołnierzy Chrystusa Króla, głównie rolników, około 100 tysięcy osób. I także, jest film Christiada na temat tych walk. Ale największe sieci kinowe w Polsce odmówiły rozpowszechniania filmu. Wisze komentuje Górny. Można dziś mówić o zbrodniach komunistycznych, ale nie o tych popełnianych pod wpływem ideologii wolnomularskiej. Zburzyłoby to bowiem obraz masonerii jako niewinne ofiary tropionej przez obsesyjnych katolików. Kiedyś nazbierałem materiały, między innymi w Stanach Zjednoczonych, nawet planowałem książkę Zbrodniach masonerii w Meksyku. No niestety zabrakło czasu. Polecam Państwu magazyn naszego dziennika, tekst Beaty Falkowskiej, Niezłomni Kristeros, 6-7 kwietnia. I parę innych spraw. Wywiad świetny na temat Unii Europejskiej i fatalnych kierunków, w których idzie, zmierza ta Unia. Wywiad z byłym szefem MSZ-u Francji. Omlet z jajek na twardo. Krytykujący koncepcje federacyjne w Unii. Cytuję pan Hubert Wedrin. Charles de Gaulle skwitował kiedyś idee federacyjne jednym trafnym zdaniem. Nie sposób zrobić omletu, gdy ma się do dyspozycji tylko jajka na twardo. Zawsze będziemy Francuzami, Polakami, Słowakami, Finami. Jeszcze ostrzejszy tekst o Unii znajdujemy w tekście Do rzeczy z 22 kwietnia. Już tytuł. Strzeżmy się strasznego pokurcza. Pokurcz, czyli patologiczna, opresyjna, komunistyczna Unia Republik Centralnie Zarządzanych z Berlina i Frankfurtu. Ogromnie ostra krytyka tego negatywnych zjawisk w Unii, które tak się zaznaczyły już przy okazji próby wymuszenia na Cyprze, podniesienia podatków dla najbiedniejszych, konfiskaty części depozytów, a tekst autora, świetnego ekonomisty Krzysztofa Rybińskiego. I jeszcze ostatnia rzecz. Wczoraj w czasie świetnego 17. forum polonijnego organizowanego na Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej słyszeliśmy wzruszający, niesamowicie ciekawy tekst Polaka z Wileńszczyzny o tym, jak prześladuje się, dyskryminuje mniejszość polską. To powinien być opublikowany w rozlicznych pismach prawicowych, w internecie i tak dalej. A inny autor, były doradca prezydenta Lecha Kaczyńskiego, stwierdził tam, że w Polsce mówi się ciągle o tym, o mniejszościach seksualnych, jak one rzekomo są dyskryminowane, a nie mówi się o dyskryminowanych mniejszościach narodowych, choćby takich jak mniejszość polska na Litwie i dodam mniejszość polska w Niemczech. I tu ostatni, a propos tych mniejszości, przytoczę Gazeta Wyborcza tutaj Gazeta Wyborcza 24 kwietnia na pierwszej stronie. Ogromny entuzjazm. Europa homo. Cała strona oklasków, radości, że we Francji przegłosowano ustawę o małżeństwach homoseksualnych, możliwości adopcji dzieci przez te małżeństwa i tak dalej. Rzeczpospolita komentuje to inaczej. Prusowe zwycięstwo gejów. Ale najlepszy tekst na ten temat polecam w niedzieli 14 kwietnia. Francja wobec małżeństwa i wobec degradacji małżeństwa i rodziny. Ciekawe, że nawet u nas niektórych osób, które dotąd były związane z tak zwanymi głównymi nurtami medialnymi, budzą się pewne protesty. Chociażby Joanny Szczepkowskiej, która stwierdziła, że w Polsce jest coraz silniejszy homoseksualny lobbing. I kiedy ona próbowała napisać tekst o takim lobbingu w teatrze, to tekst został zatrzymany i określony jako donos. Ja zostałam nazwana szmatą. Na zebraniu w Teatrze Dramatycznym wybitny homoseksualny reżyser powiedział do mnie: będziesz coraz bardziej martwa i coraz bardziej niepotrzebna. Oto widzimy, jakiej równości chciałby środowiska homoseksualne, przynajmniej niektóre w Polsce, jak są agresywne. I z tym się wiąże dość specyficzny pomysł, rodem z zagranicy, Światowej Organizacji Zdrowia, która opracowała między innymi projekt, że edukacji seksualnej powinny być poddane już małe dzieci. Lekcje sejmu dla czterolatka. Lekcje seksu dla czterolatka. No, proszę Państwa, czy bardziej można już zwariować? Gdzie my idziemy? Tu niszczenie patriotyzmu, niszczenie kościoła, rodziny i równocześnie maksymalna ofensywa antywartości, preferencje dla lobby homoseksualnego i tak dalej. Dziękuję bardzo.
Minął miesiąc, zapraszamy do rozmów z naszym gościem, panem profesorem Jerzym Robertem Nowakiem. Przypominam telefony, właściwie tylko formalnie, 655-2355, 655-2356 do zagranicy, 655-2333, 655-2366 i telefony w naszej rodzinie do nas tutaj do studia gratis, za darmo. Dwa telefony 536-600-100, 536-600-200. Minął miesiąc. Mamy telefon, bardzo prosimy, Radio Maria.
Pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Witam ojca prowadzącego, pana profesora, przepraszam, Maria z Warszawy się kłania.
Witamy, bardzo prosimy.
Chciałam, panie profesorze, dziękuję za ten obszerny wykład dotyczący no, tego, co się działo w tym miesiącu, a ja z wielką uwagą słuchałam, jak zawsze, pana profesora i chciałam powiedzieć, że zbulwersowała mnie jeszcze dodatkowo, oprócz tego, co pan profesor wymienił, taka informacja, którą uzyskałam od mojego znajomego, bo akurat oni czytali Vivę, proszę sobie wyobrazić, nawet w takim piśmie pojawiają się antypolonizmy, że tak powiem. Mianowicie z 25 kwietnia w Vivie, to mi przekazali znajomi, w tekście pana Marcina Kedryńskiego Cud przebaczenia, którym pisał, jest to po prostu jakaś taka relacja z Sierra Leone, napisał w Lidzie, panie profesorze, coś takiego o zbrodni, że była zbrodnia, a nie wymierzono kary i byłem w krajach, gdzie sąsiedzi wymordowali się wzajemnie. Wymienia Kambodża, Rwanda, Liberia, Polska. Ale znam jedno miejsce, gdzie zbrodnie wybaczono. Miejsce niezwykłe z Sierra Leone. I jak zadzwonili do mnie znajomi i ja też jestem zbulwersowana, że została Polska wymieniona wśród tych krajów. Znaczy nie dlatego, że tak odległe, tylko po prostu co pan profesor o takim kontekście sądzi? Oczywiście, jeżeli pan nie czytał, to odsyłam, to znaczy do tego Lidu, bo tam potem już w tym tekście nie ma czegoś takiego. To jest z Viva, to jest kolorowe pismo z 25 kwietnia 2013. To jest jedno, panie profesorze. I jeszcze, jeśli można, druga rzecz. Mianowicie, na kanwie tego, co pan mówił o profesorze Jasiewiczu, ja zresztą też o tym wspomniałam, o tym fokusie w zeszłym miesiącu. Pan profesor mówił o o Judenracie, o swojej książce. I teraz też jest dziwna historia, bo nie wiem, czy pan profesor zaglądał do sobotnio-niedzielnej Gazety Wyborczej. Ja zajrzałam w związku z tym, że mnie też powiedziano o tym. Proszę sobie wyobrazić, że pan Adam Michnik napisał o książce Raula Hilberga, i tytuł tego artykułu Żydowski problem z pamięcią. I tak się zastanawiam. Chciałabym, żeby pan profesor, jeśli tego jeszcze nie widział, to przeczytał i potem kiedyś tam, jak dożyjemy za miesiąc, powiedział o tym, bo to jest też przewrotny tekst, który właściwie mówiąc o tej postaci Hilberga, która książka ma się ukazać, nie, już się ukazała, Pamięć i polityka, Droga historyka zagłady, właściwie pisze Michnik, że Hilberg krytykuje właśnie i pisze, że pisze Hilberg, zachowania gmin żydowskich przedstawiłem, ponieważ instytucje żydowskie postrzegałem jako przedłużenie niemieckiej maszynerii biurokratycznej. Ja tylko to jedno zdanie przeczytam, bo nie chcę przedłużać i właśnie nie wiem, czy to nie jest jakaś przewrotność, bo to jest taka niby o tym, że Żydzi właśnie w tych byli jako w tych Judenratach właśnie sami siebie, że tak powiem, byli w machinie tej niemieckiej, ale z drugiej strony tam jest pewne odniesienie do Polski, bo tytuł tego Żydowski problem z pamięcią, tego artykułu, jest jakby gdzieś podświadomie również polski problem z pamięcią i chciałabym, żeby pan profesor, jeśli nie teraz, to za miesiąc, jak dożyję,
pani
zabrał
Anno,
głos.
I to dziękujemy bardzo, pozdrawiamy, szczęść Boże. Dziękujemy.
Przepraszam. Monika Jaruzelska w Newsweeku z 15-21 kwietnia. Nie wiem, czy pan profesor też to czytał, pan profesor ma tyle do czytania, tak, a ja akurat na to trafiłam. Mówi wprost, ponieważ jak książka się ukazała. Nie mam poglądów, bo nie wiadomo, kto ma rację. To też jest ciekawy pogląd pani Moniki Jaruzelskiej, że czy może ktoś nie mieć w ogóle poglądów. I to, przepraszam, że tak chaotycznie i szybko, ale chciałam, żeby inni się wypowiedzieli. Życzę panu profesorowi, żonie i w ogóle wszystkiego dobrego i z Bogiem.
Dziękujemy, z panem Bogiem.
Dziękuję bardzo. Przede wszystkim, co jest ważne, że pani podaje też od razu odsyłacze do tekstów, na które się pani powołuje. No, jeśli chodzi o to w Vivie, ja tylko skomentowałbym tak, że właściwie są były tysiące publikacji antypolskich od 89 roku na dużo większą skalę niż nawet w ostatnich paru dziesięcioleciach PRL-u, bo co innego czasy stalinowskie. I to, że są one tak bezkarne, że można obrażać, zniesławiać największych bohaterów, pisać o Kościuszce, że był sprzedawczykiem, pisać, że przegrał rzekomo bitwę pod Maciejowicami, bo był pijany i tak dalej, nazywać Rejtana maniakiem, jak zrobiła redaktor Bogucka w Gazecie Wyborczej, bo broń. To jest przerażające. A propos Hilberga, to przypomnę, że tutaj prawdziwie, że na Zachodzie jest w ogóle o wiele więcej publikacji na temat, o wiele więcej, 100 razy więcej najmniej publikacji dotyczących w ten czy inny sposób zbrodni żydowskiej policji Judenratów, a przede wszystkim jest tu też klasyczna pod tym względem książka Hannah Arendt, Eichmann w Jerozolimie, pokazująca hańbę elit żydowskich z Judenratów, które pomagały Niemcom w zagładzie Żydów. No ta książka akurat została przełożona w Polsce, ale też ją atakowano. Byli i za granicą, niektórzy atakowali ją jako antysemicką, książkę największej Żydówki XX wieku. Ja dodam, co mnie najbardziej jeszcze boli, że zamiast mieć wsparcie, byłem wielokrotnie oczerniany przez część osób na prawicy, która może z różnych racji uznała, że zrobi, że może to im pomoże w karierze, jak zaatakują mnie za to, że właśnie tak obiektywnie staram się pokazywać sprawy polsko-żydowskie. A już zniosłem, muszę powiedzieć, że trochę mam dość tego typu rozmiarów nagonek, kiedy właśnie jedni są wspierani przez władzę w moim kraju, w mojej ojczyźnie, choć skrajnie grzeszą przeciwko Polsce.
I kolejny telefon wybieramy. Bardzo prosimy, Radio Maria. Słuchamy.
Jezus Chrystus Maria, zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Czy można załączyć się do rozmów?
Tak, bardzo proszę. Jest pan na antenie. Słuchamy, kto i skąd mówi.
Moje imię jest Wacław, ja dzwonię z Chicago.
Proszę bardzo, panie Wacławie, słuchamy.
Pozdrawiam pana profesora, pozdrawiam księdza prowadzącego i wszystkich moich rodaków biorących udział w tej audycji. Historia, która się toczy obecnie, ma korzenie starożytności. Nie jest nic nowego, przewrotność tego narodu.
Przecież tak, ale panie Wacławie, ja myślę, że mamy konkretne pytania do pana profesora, bo to jest minął miesiąc audycja, natomiast takie trochę referaty własne, no to zostawiamy sobie,
ja
bo nam braknie czasu.
Ja bym się wszelkimi uogólnieniami właśnie na temat takiego narodu lub innego
coś się
narodu.
Coś się powie, a potem my się tłumaczymy.
Ja bronię na każdym kroku historii Polski, co nie zmienia na przykład sprawy, że na przykład czasy saskie, XVIII wiek oceniam jako haniebny w naszej historii, a szczerze mówiąc ostatnie 20 kilka lat też uważam za pożałowania godne. Po prostu widzę tu taką zdradę narodu przez elity, takie działanie na szkodę kraju, samobójcze. Także gdyby tylko ogólniać o Polakach w oparciu o historię z ostatnich 20 kilku lat, byłoby to smutne. Ale gdybyśmy już pisali w oparciu o drugą Rzeczpospolitą, byłoby o wiele lepsze. I bez porównania lepszy obraz.
I mamy telefon, proszę bardzo. Słuchamy Radio Maryja, witamy.
Niech będzie pochwalony Jezus Maria, zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Otóż bardzo, bardzo, bardzo dziękuję za ten program, panie profesorze. No i ja jeszcze trochę mi brakuje, że w naszym dzienniku, jak już tak nie wspominany jest, a jest
cytowałem kilka razy.
Tak? To ja pewno nie słyszałem, dziękuję. Ja nie cały czas pracuję, coś robię i równocześnie słucham. Tak. Ale jeszcze na co bym zwrócił uwagę, może na niektóre portale jest, oczywiście nie będę mówił, że u nas są ciekawe rzeczy, na przykład to właśnie ta sprawa, pan ostatnio wspominał o tym, o tej sprawie rewolucji genderowej i o tej deprawacji od dziecka do 4 roku życia musi się zacząć już edukacja. Przed ukończeniem 4 roku życia edukacja seksualna i tak dalej. Ale to jest na tych portalach także. I ja raz po raz też czytam, obserwuję portal w polityce, niezależnie od naszego radia czy naszego dziennika, w polityce. I tu właśnie na przykład jest artykuł, dlaczego wyborca ukrywa przed czytelnikami ohydne pedofilskie wydarzenia z życia swojego guru Cohn-Bendita. To jest europarlamentarzysta, taki właśnie, który chwali się swoją pedofilią i to normalnie w tych w mediach, czy w jakichś tam pozycjach. No i oczywiście nic. Tutaj jeszcze o tym, o tej sprawie piszę właśnie w tym momencie, raz po raz czytam, bardzo ciekawie piszę pani, jak ona się nazywa, zaraz już ją znajdę, tak? Pani Marzena Nykiel, prawda? O tych sprawach pisze na przykład: gendermania opętała rządowe działaczki. Za utrzymanie stanowisk zapłacą każdą cenę. Aktualna stawka, programowe wynaturzanie przedszkolaków. To jest jeden z artykułów, ale właśnie ta autorka, Marzena Nykiel, ciekawe rzeczy pisze. Tak samo, dużo różnych spraw, ale no między innymi o tym, co ma być w maju, prawda, niby, nie wiem, czemu mają to służyć te sprawy, pisze ktoś, promują jakąś pokrakę, którą chyba przez pomyłkę nazwali orłem. Przypomnijmy im jednak, jak wygląda prawdziwy znak Polaków, wspaniały orzeł, symbol dumnego narodu. To może tyle o... Tak. No można by tu więcej, ale właśnie a propos tej rewolucji genderowej, wiele było w naszym dzienniku, u nas też na naszym portalu. Ciekawe sympozjum parę tygodni temu na naszej uczelni z księdzem arcybiskupem również, który jest bioetykiem, jest lekarzem, jako lekarz po pewnej praktyce wstąpił do księży palotynów, jest arcybiskupem, pracował na misjach w Afryce, we Francji. Jest arcybiskupem w tej chwili na Warszawie Pradze. Bardzo, bardzo ciekawa, nie tylko ciekawa, ale konieczny do poznania o gender, prawda, rewolucji. Ludzie sobie nawet nie zdają sprawy, co się dzieje w szkołach, w przedszkolach. Właśnie jakie te pedofilskie sprawy mogą być, dzieją się. Tutaj atakują księży, szukają. To jest bardzo wyolbrzymiane, bardzo. A nie mówią o tych sprawach swoich, o tym, co robią w przedszkolach, czy planują. To Ministerstwo Edukacji planuje. No, na przykład ten Cohn-Bendit, prawda? On przyjechał do Polski, tak, i był przyjmowany w Warszawie. Warto zobaczyć, gdzie. No. Polecam też tą panią właśnie, chyba Marzena, czy jeżeli dobrze mamy, Nykiel, prawda? W tym, no, na tym portalu w polityce. Inne rzeczy też są ciekawe. Dziękuję serdecznie. Dziękuję za to poruszanie naszych umysłów. No trzeba... Dużo ciekawych rzeczy, panie profesorze, się dzieje. No chociażby ta sprawa sądu, prawda, ostatniego i wyroku, właściwie powiedziałbym, zachęcania do tego, żeby uprawiać korupcję, bo to tak, prawda?
Sawickiej się upiekło, tak.
Tak, proszę pana, tutaj wszyscy są bardzo grzeczni, dobrzy i tak dalej. Czyli jeżeli trzyma się z władzą, to można wszystko, prawda? Można wszystko i tak. No, a co pan myśli o tym pochodzie majowym, drugomajowym.
Apelowałem podobno. Zaraz, 19 maja.
19, nie 2 maja?
Zaraz.
Ale nie, ale ja mówię o tym pochodzie, bo nie o tym proteście naszym, aha, o tym 19 maja, tylko o tym z tym tortem czekoladowym, no, tym, nie tortem, tylko orłem czekoladowym. Dla mnie to jest po prostu
nonsens.
Szkoda mówić, po prostu to jest kpienie z naszego patriotyzmu, z naszych świętości narodowych. To jest takie niepoważne. W ogóle myślę, że to jest likwidowanie Polski nie tylko ekonomicznie, ale kulturowo. Niszczenie kultury, niszczenie wychowania, niszczenie moralności, tych zachowań, jak się powiedziałbym, które zawsze były normalne, prawda? To wprowadzenie normalności już od przedszkola. To będzie zniszczony naród, jeżeli sobie na to pozwolimy. A przy tym to, co pan mówił, też atak w kościół, prawda? Księdza arcybiskupa, ostatnio arcybiskupa Głudzia. Dlatego, że jest taki jasny, klarowny i odważnie mówił. To w takiego się uderza, w takich, którzy, powiedziałbym, tacy wiodący, uderzyć, zniszczyć, a wtedy inni jeszcze bardziej będą bać i będą potulni, prawda? No to są jakieś potężne siły międzynarodowe przeciwko nam. W aktualnościach, ciekawie mówił w tym tygodniu ksiądz, chyba ojciec prowadził te aktualności.
Ksiądz
Infuat Jerzy, rektor Polskiej Misji Katolickiej we Francji, w Paryżu, z Paryża, który ma jest odpowiedzialny za duszpasterstwo ponad 100 księży, chyba 120 czy więcej księży polskich we Francji. Mówił o tym, jak to te ustawy się robi, że najpierw w lożach masońskich, a one później przechodzą do parlamentów, już ich przegłosowują. No warto o tym też myśleć. I teraz widzimy, dlaczego sprzeciwiałem się jakimś mediom, takim jak Radio Maria czy Telewizja Trwam, dlaczego jesteśmy tak, powiedziałbym, no niszczeni. Dziękuję, panie profesorze.
Dziękuję, ojcze dyrektorze, bardzo za taką ocenę, ale muszę tutaj tak na marginesie stwierdzić, że jeśli chodzi o nasz dziennik, to dzisiaj omawiałem między innymi, to znaczy omawiałem Barbarę Wachowicz, tekst o Zygmuncie Szczesnym Felińskim, świetny tekst, zresztą wiem. Sawickiej się upiekło, to dzisiejszy 27 kwietnia. O Krysteros, niezłomni Krysteros, o tej walczących w krucjacie przeciwko masonerii w Meksyku, w buncie Beaty Falkowskiej, i wspomniałem Szubarczyka, opór w getcie, o krytykujący fałsz, którym tym kłamstwem molestuje się dziś w szkołach polskie dzieci, o tym, że biedni Żydzi umierali w getcie, gdy Polacy bili się nad murem. Ale ponieważ ojciec dyrektor zatrącił o to, to ja natomiast nie przypominam sobie, żeby w ostatnich latach nasz dziennik kiedykolwiek pisał o jakiejkolwiek, wspominał o jakiejkolwiek mojej książce. Zresztą kiedy współpracowałem przez lata w naszym dzienniku, też nie przypominam sobie recenzji na tematy moich książek, ale to już inna sprawa, każdy wybiera tak jak chce pisanie. Ja staram się przedstawiać możliwie wielostronnie to, co się ukazuje w publikacjach. Dziękuję.
Dziękujemy bardzo. Panie profesorze, minął miesiąc, rozmawiamy z naszymi słuchaczami. Kolejny telefon. Proszę bardzo, słuchamy Radio Maria. Proszę bardzo. Na wieki wieków, amen. Kto z nami jest?
Andrzej z Warszawy.
Panie Andrzeju, bardzo prosimy. Słuchamy pana.
Mam takie krótkie pytanie tylko do pana profesora. Mianowicie, dlaczego książki pana profesora nie są dostępne w dwóch największych sieciach sklepów w Polsce? Aha. Pan pewnie o które sieci chodzi.
Wielu innych też jeszcze nie, panie Andrzeju. To jest właśnie pytanie od dawna stawiane. Dziękuję bardzo, pozdrawiamy serdecznie.
Dziękuję bardzo.
Jest taka, a nie inna polityka sprzedaży. On rzekł, w jednej z głównych czołowych księgarni warszawskich jeszcze kilka miesięcy temu planowano zrobić spotkanie ze mną, ale potem wycofano się wycofano się, jak nastąpiła zmiana tam w kierownictwie tej księgarni. No, inna rzecz natomiast, gwoli ścisłości, muszę podać, że szereg razy podpisywałem moje książki w redakcji, w księgarniach naszego dziennika, natomiast na temat moich książek nie było w naszym dzienniku komentarza, co nie zmienia sprawy, że ja będę zawsze pisał o tych tekstach, które uważam za cenne, czy to będzie w naszym dzienniku, czy w Gazecie Polskiej, czy w Niedzieli, czy w innych pisach.
Panie profesorze, dzisiaj może nie ma ich w księgarniach, a za 30 lat będą ich szukać w antykwariatach na pewno.
Może. Na przykład ten tekst Falkowskiej, tej Wachowicz, przepraszam, uważam za świetny po prostu. No i właśnie, i tym bardziej pokazanie dokonań tak wspaniałego duchownego w czasie, kiedy wszystkim nam się marzy, aby była jak najpełniejsza współpraca Kościoła z narodem.
Potem to jest jakaś fala jakichś takich, no nie wiem, panie profesorze, te publikacje na temat bohaterów Kamieni na Szaniec, prawda?
Że a nie, no to łączą te... no, że nie dodam to, tego, ale to jest tak żałosne, tak plugawe, tak głupie i po prostu, że nawet trzeba przyznać, że nawet niektórzy autorzy bliscy temu dominującemu głównemu nurtowi odcięli się o...
Ale zauważy pan profesor mechanizm? Pojawia się w poniedziałek ten tekst, potem cała Polska już dyskutuje i tak cała Polska, inne magazyny, dzienniki, albo atakując, albo szukając jakichś tam... Ale to ogólnie było odcięcie się od tego tekstu bardzo mocne, bo czytałem taką ripostę i w naszym dzienniku, i w Rzeczypospolitej, i w różnych innych. To jest tutaj... Rzeczywiście ktoś sobie kulą, prawda, w nogę, w kolano szczelił.
Ale dziś ktoś... No, pani Janicka, ta autorka tego żałosnego tekstu, nie tylko pisała o rzekomym homoseksualizmie bohaterów Kamieni na Szaniec, ale zarzucała im też antysemityzm. To modna rzecz, trapienie antysemityzmu.
Czytałem to z jakimś ubawieniem, że ktoś napisał, nie pamiętam, a czytałem komentarz, że to szkoda, że Sienkiewicz ukrył ten wątek między Wodyjowskim a Zagłobą, prawda? Tak było podane, tylko czasami śmiechem można spuentować tego typu naprawdę jakieś już wynaturzenia, ale to wszystko jest dlatego, żeby być na czasie, żeby się podobać. Oczywiście. Niektórym. Mamy telefon, bardzo prosimy, Radio Maria, słuchamy. Proszę bardzo. Tak, słuchamy.
Szczęść Boże, Ojcze, witamy. Serdecznie. Witam ojca i pana profesora. Piotr z Katowic się kłania.
Kłaniamy się, bardzo prosimy, panie Piotrze, słuchamy pana.
Panie profesorze, pierwsze pytanie. Jak pan skomentuje zwycięstwo pana Piechy w Rybniku i sromotną porażkę Platformy, a także ich koalicjanta Ruchu Autonomii Śląska?
No zdaje się, że tak. Panie Piotrze, domyślam się, kto telefonuje.
Tak,
bo
tak,
od pana
tak.
Kiedyś dostałem też ciekawą informację książkową. Otóż ja w pierwszej części akurat to na początku komentowałem, bo to jest rzeczywiście bardzo wielki sukces w uderzeniu w Platformę, ale też dowód, jak popłaca praca, przygotowanie. To myślę była wzorcowa kampania.
Może PiS powinien nucić, dał nam przykład Bolesław Piecha, jak zwyciężać mamy.
Była wzorcowa kampania. Poza tym dobrze, że przy okazji rozpadła się, o ile wiem, koalicja PO z Rasiem, co też było skandalem, bo wiadomo, jakie są cele Rasiu,
oczywiście,
jak one szkodzą polskim interesom.
Panie profesorze, no to w związku z tym, że jeżeli by na przykład no, siły narodowo-patriotyczne doszły do władzy, tak jak na Węgrzech, to chciałbym też o pana komentarz prosić, czy to tak to było na Węgrzech, że po prostu no oni, wszystkie służby Węgrzy po prostu przefiltrowali i tam nie ma służb. Dlatego Viktor Orban mógł taki spektakularny sukces odnieść. Natomiast jeszcze mam jedno pytanie, no to ojciec dyrektor już tutaj zaczął o zdumiewającej pobłażliwości sądu w sprawie pani Sawickiej, ale jeszcze była sprawa grudnia 70,
no
żeby pan skomentował. Także ja tylko serdecznie pozdrawiam. Oj. Szczęść Boże, ojcze, i
dziękuję.
Wszystkiego dobrego.
W pierwszej części mówiąc o kociołku, Natomiast wracając do Węgier, Węgry powinny być wzorem też jednej rzeczy. Błyskawiczności działań uderzeniowych wobec wrogów narodu z różnych środowisk, lewicowych, liberalnych, postkomunistycznych, tych, którzy zagrażają interesom narodowym, rozliczne oskarżenia o korupcję, uderzenia między innymi w byłego premiera Gyurcsányego, toczy się wobec niego sprawa, aresztowanie byłego ministra służb specjalnych, jakby Titok minister Lajosza Silvasiego za szpiegostwo wobec Rosji, aresztowanie dwóch dyrektorów departamentu, kolejnych tych jakby takiego ich łopu, też za szpiegostwo wobec Rosji. A ta sprawa jakoś dziwnie została przemilczana nawet w naszych pismach prawicowych. Ja poza tym, co miałem w węgierskich źródłach, tylko w internecie coś znalazłem. Też dziwne przemilczenie. Czyżby prawicowi dziennikarze bali się KGB?
No. I na Węgrzech był ten lapsus wtedy właśnie premiera Gyurcsányego.
No Gyurcsányi, to ten kłamaliśmy rano, wieczorem
to
i tak
ten
dalej.
Jednak ten...
To
był jednak ten...
No więc tu czasem pod tym względem można Węgrom zazdrościć, że mieli aż tak głupiego przeciwnika, o który się tak wygadał i tu na nasze nieszczęście z tamtej strony byli o wiele zdolniejsi przeciwnicy, począwszy od Kwaśniewskiego i Michnika po Tuska.
Jest telefon, bardzo prosimy, Radio Maria.
Pan Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze witamy. Kto jest z nami?
Z tej strony Konrad ze Śląska, dokładnie z Rydułtów.
Proszę bardzo.
Witam pana profesora bardzo serdecznie, ojca. Cieszę się, że się dodzwoniłem, może powiem na początek, bo próbuję już od dobrego pół godziny. Co chciałem powiedzieć? Zaznaczyć się na początku, że mam 25 lat, bo to myśl dość taka istotna może informacja dla innych radiosłuchaczy. I co chciałem powiedzieć, zapytać. W sumie chciałem co najmniej jedną kwestię do poruszenia, tylko teraz takie nazwisko. Nie wiem, czy profesor kojarzy innego profesora Brandstetter. Takie chodzi mi po głowie, bo też jak dobrze pamiętam, jak dobrze wiem, Żyd nawrócony na katolicyzm.
I raczej ja... może nie tyle, pisarz, ja bym go akcentował jako pisarza, tak. Dramaturga, bardzo ciekawego, sympatycznego właśnie.
A do czego pan zmierza?
Związanego z Polską.
Aha. Zapytałem o to, bo ostatnio był pan profesor u nas niedaleko w Pszowie, prawda?
Tak, zgadza się.
Nie mogłem być na tym spotkaniu, ale rozmawiałem o tym spotkaniu z kolegą i mówię, kurczę, dzisiaj jest pan profesor u nas w Pszowie, może byśmy pojechali. A on mówi, jaki profesor? Mówi, no Nowak. A on mówi, aha, ale to kwestia żydowska będzie wchodziła w grę. Mówi, to nie, to ja chyba nie pojadę. A on mówi, czemu? Chyba nic złego tam nie będzie. A on mówi, nie, bo to takie prawica tak u nas ma, że tak na tych Żydów trochę, tak, że nie fajnie. I mówi, nie wiem, mówi, nic mi tym nie wiadomo. Wydawało mi się, mówi, że pan profesor tak w miarę obiektywnie stara się wszystko przedstawić. No i on tam właśnie podrzucił nazwisko tego profesora Brandstettera. Państwo mówicie, że to bardziej pisarz niż można powiedzieć...
Nie, dramaturg przede wszystkim taki.
Tak. Panie Konradzie, to tak, no bo to są nieraz takie zwane ogólniki, prawda? Albo rzucone takie szuflady, kogoś się wkłada do szuflady, że antysemityzm albo jakaś tam homofobia. To tak najlepiej jest, prawda? Taką etykietkę położyć. Szczególnie media niektóre lubują się w takich tego typu...
Tak. Jak już się trochę uspokoiłem przy telefonie, to może dodatkowo podziękuję bardzo serdecznie. Radia Maryja słucham od około roku i w sumie z tego, jak już jestem przy telefonie, przy głosie na linii, to mogę podziękować chyba przede wszystkim panu Dworakowi za to, że nas zbliżył do siebie i mogłem odkryć, że jest takie medium, bo w głowie mojej też była łaska przypięta, że to jest taki kanał religijno-społeczny, ale pod takim względem, że jest dla osób 60+, gdzie można być 24 godziny na dobę leci różanie, zawód i podobnego. A po kilku audycjach, po kilku rozmowach niedokończonych powiedziałem, że no nie wiem, czy wyłączę te radio, bo jest tak piękne, jest tak polskie, jest tak patriotyczne i uzupełnia w moim sercu taką przestrzeń, której mi wszędzie brakowało. Bo związane z mediami, można powiedzieć.
Tak jest. Panie Konradzie, no dziękujemy za te piękne przymiotniki i zapraszamy do słuchania. Wszystko jest tutaj dla nas i dla naszych słuchaczy. Jesteśmy po to, żeby wam służyć. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam serdecznie, panie Konradzie. Panie profesorze, jakaś uwaga?
No tak. Panie Konradzie, szczerze mówiąc, jeszcze drodzy słuchacze, to już od dawna miałem już dość zajmowania się kwestią żydowską. Dlaczego? Dlatego, że najbardziej mnie interesuje historia Polski. Fascynuje, tego były te dwa tomy grube, żeby Polska, jeszcze trzeci jest w przygotowaniu, co Polska da światu. Kocham po prostu historię Polski. Ale właściwie nie chciałem, ale musiałem, jak to mawiał pewien klasyk. No bo cóż, tak się złożyło, że znam liczne języki, teraz w końcu czytam w 8, a u nas, u naukowców starszej daty, to jest z tym historyków o wiele gorzej, bo w czasach stalinizmu to w ogóle zachodnie języki nie były uczone, trzeba było być fanatykiem językowym, tak jak ja, żeby się zabierać, uczyłem się najczęściej na własną rękę lektury. I teraz, i chodziło mi o bronienie prawdy. Poza tym druga rzecz, za mało odważnych pisanie kowań. Kiedy czy to jest wiedziałem, że wchodzę na niebezpieczne drogi, miny zaminowane, jak podejmuję tę tematykę, ale kiedy zacząłem pierwszy cykl artykułów, potem jak niejaki Michał Cichy przedstawił powstanie warszawskie w gazecie wyborczej w 1994 roku, uczcił 50-lecie w ten sposób, jako czas mordowania Żydów przez AK-owców. No nie mogłem nie zareagować, stąd cykl w Słowie, Dzienniku Katolickim. Potem z kolei niejaki pan Singer w 1997 roku chyba groził, że będą nas piętnować w całym świecie, jeśli nie zapłacimy tego haraczu, bezprawnego haraczu, no to musiałem zareagować. A potem przyszedł ten gros, prawdziwe nieszczęście, Hochstapler. Ja bym wolał, żeby dużo więcej innych osób reagowało. Znaczy na Węgrzech na przykład reagowali dużo więcej odważnych z inteligencji i tam nie ma problemów. Tam nie ma czegoś takiego jak u nas, że zagłusza się Żydów przyjaciół Polski, zniechęca się ich do występowania po stronie Polski, są zakrzyczani i przemilczani przez innych, którzy są stronniczy, skrajni, tak jak Dawid Warszawski czy Żbikowski i tak dalej. Na Węgrzech jak pisarz Akos Kertész, bardzo znany pisarz pochodzenia żydowskiego, napisał paszkwil na Węgrów w Stanach, to po powrocie do kraju nie tylko, że go pozbawiono obywatelstwa honorowego Budapesztu, ale odcięła się od niego mniejszość żydowska. Zdecydowanie się odcięła i biedaczek musiał jak niepyszny wyjechać do Kanady. Ja chciałbym, żeby Polska, że mniejszość żydowska w Polsce się tak zachowała, chociażby jak mniejszość żydowska na Węgrzech, która zdecydowanie odrzuca takie skrajne wypowiedzi przeciwko głównemu większości węgierskiej.
Jest
aha,
telefon.
Jedno spraw, bo tak. Pszów. Tam obok Pszów, nie wiem jak to się odmienia, jest Włodzisław Śląski, gdzie właśnie byłem. I tu jeszcze raz przypomnę, że 2 czerwca ma być referendum w sprawie odwołania chyba tej, jak to, Straży Miejskiej, a 9 czerwca referendum w sprawie odwołania prezydenta miasta i Rady Miejskiej. Myślę, że obywatelski obowiązek to jest uczestniczenie w takim referendum za lub przeciw.
Jest telefon. Bardzo proszę, słuchamy Radio Maria. Tak, tak, bo są nieraz takie sytuacje. Kto mówi, skąd? Witamy.
Janusz z Niemiec.
Panie Januszu, bardzo proszę.
Czy jestem już na antenie?
Tak, jest pan na antenie.
Szczęść Boże, witam pana profesora, witam księdza prowadzącego i chciałbym się ustosunkować do tej kwestii żydowskiej, bo pan profesor właśnie wspomina, że już ma dość tego, ale wydaje mi się, że to jest nieodłączne, ponieważ Żydzi byli związani z polską historią przez wieki, a czytając ostatnio Oko za oko, książkę, którą polecał pan profesor Johna Sacka, zmieniłem w ogóle poglądy. Zacząłem rozumieć, skąd się wziął antysemityzm w ostatnich latach i dlaczego ten problem jest tak uciążliwy. Myślę, że komuniści, którzy przyszli ze wschodu wraz z polskiego pochodzenia Żydami również, stworzyli taki mechanizm mordowania zaraz po wojnie patriotów polskich. I to się rzuciło cieniem na historię polską. Wydaje mi się, żyjący teraz potomkowie w jakiś sposób próbują to wszystko jakoś przykryć. Najlepszym przykładem to jest chyba Adam Michnik i jego przyrodni brat, który też ma na sumieniu wiele rzeczy.
No wiemy, Stefan, ale tak? Może to, co pan już tu zaznaczył. Dodajmy, że część tych komunistów, głównie takich przysłanych z Rosji, robiła to przede wszystkim na zlecenie Stalina, który stosował bardzo umiejętnie zasadę dzieli rządź, rozgrywał żydowskich komunistów przeciwko Polakom, przeciwko Węgrom i tak dalej, ale cieszę się, że pan przypomniał książkę Johna Sacka Oko za oko. No znów autor żydowski, którego wielokrotnie chwaliłem, 7 lat ten dziennikarz żydowski przygotował książkę bardzo czystą, szczerą, samorozrachunku ze zbrodniami żydowskiego, ze zbrodniami Salomona Morela. A książka jest przemilczana. Dodam, że John Sack, dowiedziałem się o tym w Australii, w Tygodniku Polskim w Australii, występował w obronie krzyża w Oświęcimiu. No, powinniśmy takich właśnie Żydów, przyjaciół Polski, nagłaśniać, a bardzo często u nas nagłaśnia się przeciwników Polski, a nawet ich honoruje, tak jak mianowany doktorem honoris causa na Uniwersytecie w Warszawie Izrael Gutman, który oczerniał Armię Krajową.
I to jest ciekawe, panie profesorze, że szukając tutaj w Polsce na stronach internetowych nie znalazłem tej książki, dopiero w chomiku jako skan, natomiast w niemieckiej, na niemieckich portalach książka jest bez problemu do nabycia.
A to już zdobywające. No, ktoś działa.
Dziękuję
jakieś
bardzo.
Krasnoludki
Panie działają. Januszu, pozdrawiamy serdecznie.
Dziękuję.
Z Panem Bogiem.
Dziękuję.
Kolejny telefon, bo już czas nam bardzo szybko biegnie do końca naszej audycji. Słuchamy Radio Maria.
Wychwalony Jezus.
Teraz i zawsze. Kto?
Tak?
Proszę bardzo, słuchamy panią. Kto z nami jest?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Dorota z Małopolski. Panie profesorze, kłaniam się oczywiście ojcu prowadzącemu, panu profesorowi. Panie profesorze, wczoraj byli na antenie rozmów niedokończonych Polacy z zagranicy, Polonia. Z tym, że oczywiście zupełnie inna jest Polonia z wiadomych względów na wschodzie, a inna na zachodzie. Na przykład to, czego ja nienawidzę, mówienie o Polsce, ten kraj, to tam nie wchodzi w rachubę oczywiście, dla nich Polska jest wytęskniona. Ten kraj, to tak by się mówiło o własnej matce, ta kobieta. Ale wracając do tego, o co mi chodzi, no, ponieważ oni są zupełnie inni mentalnie, inaczej, w innej sytuacji, bardzo patriotyczni i tęskniący za ojczyzną, to jak wiadomo, emigracja zachodnia, ja nie mówię historycznie, bo to przecież już nie było z różnych powodów w historii, emigracja zachodnia powstawała, ale chodzi mi o to już po II wojnie światowej. oczywiście początkowo, bo nie można było w ogóle emigrować nigdzie, to już jest inna. Już mnie się wydaje, że tam chyba jest trudniej o patriotów, szczególnie jeśli chodzi o nowszą.
No tak, tylko troszeczkę, ja wyjdę w słowo, mamy szeroki rozrzut tematów, pani Doroto, mówiąc o Polonii.
Ale dlaczego Polonia... ja mówię, bo ja, tak. ja powiedziałam tak, o, ja powiedziałam im, tym panom, którzy tam byli, że oni przecież są, jeśli chodzi o sytuację już finansową, w zupełnie innej sytuacji niż Polacy na wschodzie. Wprawdzie jedni i drudzy już teraz nie dostają pieniędzy, bo oni też mówili ci z zachodu, że nie dostają, ale ze wschodu już dawno nie dostawali. Ja im powiedziałam, że przecież to, co się dzieje, bo oni nam mówili, co my mamy robić w Polsce, ale ja chciałam słyszeć, co oni robią na zachodzie. Powiedziałam, że skoro jest około 2 miliony emigracji, to jakby chociaż bilion dała po dolarze.
No to tak, tylko pani Doroto, emigracji jest więcej, bo 2 miliony to jest tej najświeższej, która opuściła teraz, że tak powiem, w ostatnich latach, a tak mówimy o kilkanaście nawet milionów możemy się doszukać, tych, którzy w różnych czasach opuszczali. W każdym razie Polonia też jest w różny sposób nasączona wiadomościami, informacjami, pseudoinformacjami, antyinformacjami. Też to musimy zrozumieć, że są środowiska, które chcą też Polaków tam właśnie poza granicami skłócić. To tylko tyle ode mnie, pani Doroto, bo mamy teraz, wczoraj był ten temat Polonii, dzisiaj mamy podsumowanie spraw społecznych, politycznych w naszej ojczyźnie. Minął miesiąc, panie profesorze.
Więc tylko tu są rzeczywiście zasadnicze różnice, ale ja tu tylko jedno jednak chciałbym sprostować, że Polonią określamy tylko właśnie Polaków na zachodzie, na emigracji na zachodzie, natomiast no, Polacy na wschodzie są Polonią, oni zawsze tam mieszkali, no poza tymi, których zesłano do Kazachstanu i tam na wschód.
Tak.
To Polska ich opuściła, musiała wyjść z tamtych terenów, przecież na Wileńszczyźnie. To nie pamiętam, czy to był artykuł właśnie w naszym dzienniku, czy gdzieś indziej, że taka była proporcja 700 tysięcy Polaków w Wilnie do 100 tysięcy chyba Litwinów, taka mniej więcej.
No i teraz widzimy też, że jakoś tutaj Litwa się obudziła. Jakieś tam demonstracje są, ale to wiadomo, to trzeba zrozumieć, że trudno jest to zrozumieć, bo przecież to jest historia, tradycja. No ale to jest temat odrębny, panie profesorze, prawda?
No tak, ale ja jestem pełen podziwu dla tych Polaków na Wileńszczyźnie, którzy w bardzo trudnych warunkach potrafili się zorganizować znakomicie od lat i osiągnęli zwycięstwo w wyborach samorządowych w Sołnecznikach, w rejonie sołnecznikowskim i Wileńskim, podwileńskim.
Zresztą pan profesor uczestniczył w tym trzydniowym kongresie
bardzo, polonijnym. Bardzo ciekawym pod każdym względem tutaj. Tym bardziej, że wykładam też sprawy Polonii i Polaków na wschodzie na uczelni Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej. Myślę, przydałaby się tutaj jak najwięcej porównań na ten temat na przyszłość.
I tam też były takie ciekawostki podane, że na przykład jakaś organizacja nagle zostaje wstrzymana dotacja, prawda, rządowa czy MSZ-owska.
Dlatego... Za to nowo powstałe dostają i tak. Właśnie i uzależnianie od konsulatów. To fatalna rzecz, która się stała, przejęcie pieniędzy, dotowania pieniędzy dla Polonii od Senatu do tam była to uzależnienie po prostu od MSZ-u teraz. A MSZ to konsula, poszczególni konsule wykorzystują to do nagradzania wiernych, lojalnych, lizusowskich i karania krnąbrnych z różnych organizacji.
No właściwie cóż są winni tam ci, którzy, prawda, no mają takie, a nie inne swoje zapatrywania, ich serce bije tak, a nie inaczej, na te sprawy patriotyczne patrzą tak, no przecież tam są też te dzieci, które czekają na książki, na podręczniki, na pomoc na wakacje i tak dalej. To naprawdę jest, ale to już temat osobny. Panie profesorze, bo czas leci bardzo szybko, już podsumowujemy powoli. Czy telefon, czy jeszcze pana profesora jakiś tutaj na koniec?
No może raczej telefon.
Raczej telefon, który będzie też służył na ku podsumowaniu naszych rozmów, niedokończonych co prawda. Proszę bardzo, szczęść Boże, słuchamy.
Halo.
Tak, słuchamy. Jest pan na antenie. Bardzo proszę.
Tutaj była mówione, pan profesor, i była dyskusja nad... Mówiono o paszczilu, jak się ukazał na kamienie na szaniec. Na profesora Kamińskiego, na wartości, na te, które reprezentowały szare szeregi. Ale zapomniano, że jest to przecież fragment prawie liczącej 300 stron książki pani doktor Elżbiety Janickiej, pracownica Instytutu Slawistyki Polskiej Akademii Nauk Festung Warszaw. Jest to cała książka, wielki paszwil na wartości, na warszawskie pomniki nam drogie, takie jak pomnik Powstania Warszawskiego, takie jak pomnik Monte Cassino, takie jak pomnik zamordowanych na wschodzie. Chciałem zwrócić uwagę, że wstęp do tej książki napisała pani Bożena Kef przez 2F na końcu, pracownik naukowy Żydowskiego Instytutu Historycznego. Jaki tytuł nosi wstęp do tej książki? Trup, horror, obczyzna. Jest to wykpienie o zalanie pomijami świętego dla nas Polaków hasła Bóg, honor, ojczyzna. Przypominam, te hasło według pracownicy Żydowskiego Instytutu Historycznego brzmi trup, horror, obczyzna. A przecież w imię tego świętego hasła walczył żołnierz polski, pokolenia Polaków, moi rodzice, ja na barykadach powstańczej Warszawy. Dziś to święte hasło zostało zbezczeszczone. Zwracam uwagę na tą książkę. Ona wymaga osobnej recenzji, osobnej audycji, bo powtarzam, autorka idzie niby na spacer po Warszawie, miejscami, gdzie jest getto, i wyszydza to wszystko, co jest dla nas święte. I żeby zabierać głos, trzeba przeczytać tą książkę. A sprawa szarych szeregów i kamieni na szaniec to tylko jeden z nielicznych rozdziałów tego paszpilu. Przypominam,
reklamy
dyrektorem Instytutu Historycznego jest żydowskiego jest profesor doktor habilitowany Paweł Śpiewak. Pytam wszystkich Polaków, jakim prawem ukazała się ta książka, i jeszcze chcę powiedzieć, że jest ona dotowana przez ministra, o czym się nie mówi, kultury i dziedzictwa narodowego. Przecież to jest skandal. Tak. Jako Polak, jako uczestnik Powstania Warszawskiego protestuję przeciw takim paszwinom. I pytam Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej, Związek Powstańców Warszawy, ministra do spraw kombatantów, jakie zajęli w tej sprawie stanowisko. Przecież na kamieniach i szaniec się wychowały pokolenia Polaków. I tyle. To jest hańba.
Tak. Jakie pana imię jeszcze?
Czekam na reakcję.
Jakie pana imię możemy poznać, bo wiem, że zburzenie wielkie pan ma swoje lata, ale jakie imię jeszcze naszego słuchacza?
Andrzej Wernisz, historyk, dziennikarz, 1930 rok.
Dziękujemy panie Andrzeju. Pozdrawiamy serdecznie. Nie wiem, czy pan profesor zna.
Dziękuję bardzo za te uwagi. No, osobna sprawa to jest, że często dotuje się książki o wymowie jednoznacznie godzącej w polskość, w polską historię. Ale a propos Żydowskiego Instytutu Historycznego, ja ubolewam, że jakby w ostatnich dziesięcioleciach nastąpiła wyraźnie negatywna ewolucja w pracach tego instytutu. Chociażby fakt, że na czele takiego instytutu, który powinien badać historię, stanął człowiek nie znający zupełnie historii, ale znający się na fałszach. Ja kiedyś już pisałem w sporej kontrowersje wokół historii o falsecie Śpiewaka, właśnie o jego, o fałszach pana Śpiewaka na temat historii Polski i stosunków polsko-żydowskich. Ubolewam, że nastąpiła ta negatywna ewolucja, bo ja przypominam sobie z dawniejszych lat, jeszcze sprzed kilkunastu lat, niektórych naprawdę dobrych badaczy, z najlepszą moim zdaniem badaczką, jeśli chodzi o Żydowski Instytut Historyczny, Teresą Prekerową, autorką, współautorką najnowszych dziejów Żydów w Polsce. Jest zresztą ona cytowana w mojej książce w drugim tomie Żydzi przeciw Żydom. Też pisze zresztą ogromnie obiektywnie. Żydowska policja brała łapówki za wszystko, że policjanci żydowscy zaczęli traktować mieszkańców brutalnie i bezwzględnie jak żandarmeria czy SS. Także albo inne, Teresa Prekerowa, żydowscy policjanci zasłynęli brutalnością, bezlitosnym posyłaniem rodaków na śmierć. Także można ubolewać, że kierujący tym instytutem Paweł Śpiewak nie ma nic z obiektywizmu tej słynnej badaczki Teresy Prekerowej.
Panie profesorze, dziękuję bardzo za ten czas spędzony tutaj z nami. Minął miesiąc, omawiane sprawy społeczne, polityczne naszej ojczyźnie, przed nami nowy miesiąc, bo ten się kończy. Piękny też miesiąc tradycji narodowych, patriotycznych. Pamiętajmy 2 maja o fladze narodowej. Wywieźmy ją, prawda? Pamiętajmy o 3 maja, uroczystość Matki Bożej Królowej Polskiej, także święto Konstytucji. Niech ten duch patriotyczny, pozytywnie rozumiany, niech zamrze w naszych domach, w naszych sercach, niech będzie ciągle żywy. Dziękuję za rozmowy naszym słuchaczom, za telefony.